Tak więc patronuje nam dzisiaj święty Józef. Nie układałem tego programu lekolekcji, dopasowując do jakiejś idei. Poza tą jedną głębia przyzywa głębię. Właściwie układa ją liturgia Kościoła. Wczoraj rozważaliśmy tajemnicę niewinności i nieprawości i miłosierdzia. Historię Zuzanny, historię jawnogrzesznicy w kontekście prawdy. Kiedyś Jan Paweł I, zapytany przez dziennikarza, które zdanie z Biblii uważa za najważniejsze, długo się zastanowił, a potem powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Potem ten dziennikarz przyznał, że bardziej spodziewał się jakichś słów o miłości, o miłosierdziu. A papież powiedział właśnie te słowa. Przypomnijmy sobie hasło Benedykta, współpracownicy prawdy. W tym kontekście patrzymy na życie Józefa, w którym wszystko ułożyło się kompletnie inaczej, niż on sobie by to zaplanował. Jakie miał plany, możemy się domyśleć, jakie może mieć plany młody mężczyzna, zakochany z wzajemnością w młodej kobiecie, pragnący założyć szczęśliwą rodzinę. I pierwsze, najtrudniejsze niewątpliwie doświadczenie, które prowadzi go do pomysłu, no żeby jakoś uratować Maryję przed tym, co miało spotkać jawnogrzesznicę. Żyjemy cały czas w starym prawie, sprawiedliwym, ale nieubłaganym, i postanawia dokonać aktu miłosierdzia. Nie upubliczniać sprawy, ale oddalić ją potajemnie. I tu pierwsza interwencja Boga poprzez anioła, pierwszy sen. Kto zna akatyst, myślę, że tutaj Schola śpiewa na pewno. Tam w ikosie, chyba trzecim, jest werset, który interpretuje ten niepokój Józefa. Falami sprzecznych myśli, szarpany jak burzą, chwiał się i gubił Józef. Falami sprzecznych myśli, szarpany jak burzą, chwiał się i gubił Józef. Lapidarna diagnoza człowieka na krawędzi. Jest posłuszny Bogu bez zadawania pytań. Przyjmuje małżonkę do siebie. A potem drugi sen, równie niespodziewany. Bierz swoją małżonkę i dziecię do Egiptu i uchodź stąd. I idzie do kraju, który jemu i jego przodkom kojarzy się z krajem niewoli. Idzie tam, aby ocalać i ocalić żonę Jezusa. A potem w Egipcie w pewnym momencie kolejny sen. Weź swoją małżonkę i dziecię. Idź do ziemi Izraela. I wraca. A potem, kiedy dowiaduje się, że w Judei panuje Archelaos, po którym się nie można spodziewać nic dobrego, znowu kolejne rozterki, kolejny czwarty sen. już nie napisane wprost, ale pośrednio, zgodnie z pouczeniem, jakie otrzymał we śnie, udał się do Galilei. W żadnym z tych snów Józef nie stawia pytań i nigdzie na kartach Biblii nie wypowiada ani słowa. Jest człowiekiem posłusznym Bogu. I to posłuszeństwo, które w naszej współczesnej mentalności tak bardzo wydaje się kolidować z wewnętrzną wolnością, jest warunkiem i konsekwencją wiary, jest warunkiem i konsekwencją miłości i w relacji człowiek-Bóg, i w relacji człowiek-człowiek, gdzie mówimy oczywiście o posłuszeństwie wzajemnym. Zwróćcie uwagę, że posłuszeństwo, to słowo, ma swój rdzeń w słuchaniu. Nowicjusz w języku cerkiewnosłowiańskim, dzisiaj rosyjskim, to jest posłusznik. To nie ten, który mówi, ale ten, który słucha. Posłusznik. Józef znał na pamięć, jak każdy Izraelita, przekazanie Boże, które zaczynało się od słów Szema Israel. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg Twój jest Bogiem jedynym. Szema Israel. Wiara rodzi się ze słuchania. My przeżywamy deficyt słuchania i mądra intuicja papieża Franciszka związana z synodem, żebyśmy najpierw wysłuchali siebie, zanim coś powiemy. Wysłuchali. Myślę, że problem człowieka współczesnego chyba bardziej niż dawniej. W epoce, kiedy jesteśmy zasypywani tonami, hektolitrami słów, które jak plewy nie wzejdą. Potrzebujemy ciszy i słuchania, ponieważ słuchanie łączy się z ciszą i pokorą. W dzisiejszej Ewangelii, którą opisujemy słowem odnalezienie Jezusa w świątyni, Kościół włączył ją jako piątą tajemnicę radosnych tajemnic różańca. Jezus zaginął w tłumie pątników. Ta tajemnica może być bliska wszystkim z bólem serca szukającym Boga. Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie, powie Maryja, znalazłszy Jezusa wśród uczonych w świątyni. I tutaj ewangelista notuje pierwsze wypowiedziane słowa Jezusa, pierwsze zanotowane słowa Jezusa. Wtedy, w tym kontekście, w świątyni, słowa pierwsze skierowane do Maryi i do świętego Józefa. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Temat na medytację, temat na rekolekcję. Pierwsze słowa Jezusa do nas, którzy ciągle szukamy i znajdując nie przestajemy szukać, ponieważ Bóg jest nieskończenie większy i nigdy po tej stronie nie odnajdziemy Go do końca. Temu poszukiwaniu, temu słuchaniu, temu milczeniu towarzyszy niepokój. Nikt nie powiedział, że największą wartością na ziemi w życiu człowieka jest pokój. I nikt nie powiedział, że największą wartością życia człowieka na ziemi jest szczęście. Owszem, Bóg je daje, ale to jest dar, który może być zabrany na tej ziemi nic trwałego. Jeszcze raz Brandstetter. Niepokój Józefa z tomu Pieśni o moim Chrystusie. Wszystko jest zagadkowe i niezrozumiałe, począwszy od owocujących drzew, a skończywszy na dojrzewającym owocu żywota Twojej małżonki, drżący Józefie, znawco drzewa. Pragniesz uczynić to, co dogadza Twojej wyobraźni, które jest jak rozpalone wnętrze pieca. Stoisz bezradny w środku nocy, jak w źrenicy zbliżającej się burzy i nic nie wiesz, co się dzieje za krawędzią Twojego ciała. Patrzysz na synagogi wzlatujące z krzykiem do nieba i modlisz się. Jestem głodny Twoich owoców, tajemnico, która się zaczynasz w niezrozumiałych ogrodach. Wysłuchaj modlitwy mojego głodu i nie ukrywaj przede mną swojej twarzy. Pokaż mi przynajmniej jej symbol w drzewie, w kiści winogron lub w motylu unoszącym się nad kwiatami. Moje dni mijają jak dym. Jestem westchnieniem uschniętej trawy. Jestem pelikanem na pustyni i samotną sową wśród ruin. Jem popiół i piję łzy. Taki jest mój pokarm, tajemnico, wpadająca szeroką i znużoną deltą do oceanu mojej niewiedzy. Ucisz swoje serce, Józefie. Nie bój się. Wróć do domu. Ułóż się do snu. I cierpliwie czekaj na przyjście anioła, który powie ci prawdę o owocach. Ale pamiętaj, chociaż ją zrozumiesz, wciąż będziesz niespokojny, jak każdy człowiek, który jest sąsiadem Boga. Bardzo zachęcam do lektury listu apostolskiego Franciszka Patris Corde, w którym papież, ewidentnie święty Józef jest mu bliski i to jest bardzo głęboka bliskość, analizuje te wszystkie cztery sny Józefa i przygląda się jego milczeniu, jego posłuszeństwie, jego pokorze. Notabene ta pokora świętego Józefa jest dłuższa niż jego życie, bo święty Józef czekał na odkrycie jego osoby w Kościele niemal 15 wieków, bo dopiero wtedy odkryto, zaczęto odkrywać świętość Józefa. Oczywiście on zawsze gdzieś zawsze był w tle, ale odkrycie jego osoby, jego niezwykłości nastąpiło w późnym średniowieczu. Wtedy się pojawia oficjum do świętego Józefa, pojawia się msza o świętym Józefie, przejawy w liturgii godzin, a potem w XIX wieku dopiero Pius IX czyni go patronem Kościoła, Leon XIII pisze o nim w przepięknej encyklice. Benedykt XV uznaje go za patrona robotników już wiek XX. Pius XII w słynnej encyklice przeciwko bezbożnemu komunizmowi Divini Redemptoris wskazuje go jako na obrońcę Kościoła. Pius XII ustanawia 1 maja święto Józefa. Jan XXIII zawierza mu Sobór Watykański. Jan Paweł II w stulecie encykliki Leona pisze adhortację jemu poświęconą Redemptoris Custos. No i wreszcie wspomniany list apostolski świętego Franciszka. Wszystko bardzo głębokie teksty, warto do nich wracać. O człowieku, który cały czas milczy. I ta lekcja milczenia dużo mówi. to jest milczenie, wiedzą dobrze poeci, mistycy, zakochani. Nie trzeba dużo słów, a czasem w ogóle nie trzeba słów. Pozwólcie, że zakończę te rozważania tekstem Anny Kamieńskiej, który nie jest poświęcony Józefowi, ale Hiobowi, ale myślę, że postać Józefa możemy też tu odnaleźć i abyśmy również potrafili i chcieli odnaleźć tutaj nas samych. Modlitwa Hioba. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć nawet wtedy, kiedy mówię. Naucz mnie milczeć, kiedy chcę krzyczeć, kiedy milczenie boli. Naucz mnie nie skarżyć się, nie mówić o zmienności życia, jak ciężkie ono, jak mało w nim wszelkiego sensu. Naucz mnie sensu milczenia i milczenia sensu. Naucz mnie, abym i w śmierci milczał, bo są tacy, których śmierć krzyczy zawczasu do samego nieba. Naucz mnie modlitwy, która jest tęsknotą i o nic nie prosi. Naucz mnie milczeć, zwłaszcza wobec tych, których kocham. Niech nigdy słowo od nich mnie nie rozdzieli. Naucz mnie milczenia chorego zwierzęcia, milczenia chmury, deszczu, trawy, milczenia wieczoru i nocy, milczenia dobroci i wdzięczności. Panie, naucz mnie milczenia snu, milczenia wszystkich moich umarłych. Naucz mnie, Panie, swojego najgłębszego milczenia. Widać Eliasza. To jest ikona bardzo mi bliska. Namalował ją mój dobry znajomy, Michał Kotowski, artysta, który w życiu oprócz malowania imał się różnych prac, organizował spływy kajakowe, sadził trzcinę wierzbową, produkował ogrodzenia, aż w końcu poinformował nas wszystkich, że wstępuje do benedyktynów. Jest tam już kilkanaście lat po ślubach. Brat Borys w Tyńcu. Przed wstąpieniem do zakonu namalował tę ikonę, która przez długie lata wisiała nad moim łóżkiem, jak byłem ojcem duchownym w seminarium, także budziłem się patrząc na nią, zasypiając, patrzyłem na nią. No jak się tak wpatruję, to się można wpatrzeć. I chciałem się tym podzielić. Brat Borys, kiedy wstąpił do Tyńca i odbywał pierwszą rozmowę z opatem, zgodnie ze starą, dobrą, zakonną tradycją, został zapytany, co jest jego pasją. Powiedział, że malowanie, zwłaszcza ikon, i usłyszał, czy jesteś gotów przestać malować. Był na to przygotowany i powiedział, że tak. I przez wiele lat nie malował, aż w końcu opat powiedział, możesz już. Ale o ikonie. To jest temat, który dojrzewał w historii, jak każdy temat kanoniczny w ikonie i właściwie rodził się z liturgii, medytacji nad Biblią. I można to prześledzić, no nie będziemy tego robić. osiągnął wreszcie, można powiedzieć, formę dojrzałą, którą można nazwać kanoniczną. Stało się to w Pskowie w XV wieku i od tego czasu ta ikona zwykle tak jest właśnie malowana. Jej tytuł, który też można tu przeczytać na górze, Agienno je wzniesienie proroka Ilii, czyli ogniste wniebowzięcie proroka Eliasza. Jest to jakby suma życia proroka Eliasza skupiona w trzech wydarzeniach. I to nie wydarzeniach zewnętrznych, z których był znany, przez jednych podziwiany, ale przez większość potępiany, ale na wydarzeniach wewnętrznych, których świadkiem był tylko Bóg i w ostatnim wypadku również jego uczeń Elizeusz. Zaczynamy lekturę tej ikony od naszej prawej strony na dole. Zauważmy, że cała ta ikona w bardzo zresztą ascetycznej, ale też wysublimowanej kolorystyce jest podzielona jakby na dwie nierówne części poprzez tę ziemię, która spiętrzona jest takimi charakterystycznymi ikonowymi pagórkami, która jest no właśnie obrazem żywiołu naszej ziemi, ale też i pustyni i nieba, które jest na tej ikonie bardzo do niej podobne. Pierwsza scena pokazuje Eliasza. Jesteśmy w IX wieku przed Chrystusem, a więc czasy, kiedy już największa świetność Izraela, Salomona, Dawida już jest przeszłością, świątynia już zbudowana. No i Izrael, który tyle doświadczył znaków od Boga, znów zwraca się ku bożkom. Przykład idzie z góry, ponieważ pokrętna królowa Izabel, czcicielka bogów, namawia do tego swego małżonka króla Achaza i właściwie cały Izrael idzie tą drogą. Eliasz jest dosłownie głosem wołającego na pustyni i w końcu ściąga na siebie gniew królowej, bo jak można tolerować w państwie kogoś, kto kwestionuje politykę monarchy, a ta polityka religijna właśnie polega na krzewieniu kultu Baala i bóstw fenickich, obcych, a więc pogaństwa. I zniechęcony i przestraszony Eliasz udaje się na pustynię. I to jest jakby punkt wyjścia. To łączy go jakoś z Janem Chrzcicielem, z którym będzie kojarzony, nieraz nawet wręcz utożsamiany, ale też łączy go z Józefem. Dzisiaj byłem w Kościele Bożego Ciała po karmelickim. Karmelici czczą Eliasza, bo to związanego z górą Karmel. No i oczywiście czczą świętego Józefa jako patrona milczenia. Tam na sklepieniu obaj się spotykają razem. Józef trzymający za rękę małego Jezusa i obok Eliasz z mieczem ognistym. No więc Eliasz jest na pustyni. I właściwie całkowicie zdanym na Boga, pustynia, czyli oderwanie od wszystkich ludzkich zabezpieczeń, czyni człowieka bezbronnym. I ta sytuacja niejako oddaje go w ręce Boga. Grozi mu śmierć głodowa, jest jedynie woda, potok Kerit. I wtedy Bóg daje znak i kruk przynosi mu chleb. Oczywiście można to uznać za pobożną legendę, ale jestem głęboko przekonany, że jedność człowieka i natury, zwłaszcza człowieka głębokiej modlitwy, która w naszej cywilizacji zurbanizowanej, zagonionej jest już właściwie tylko tęsknotą i wspomnieniem, jest czymś absolutnie realnym. U Kamedułów w Krakowie widziałem mnicha, przez tydzień nie miałem okazji rozmawiać, który karmił ptaki, przylatywał dudek, który usiadł mu na ramieniu na chwilę. No, Dudek jest takim płochliwym. Nigdy tego nie widziałem i już pewnie nie zobaczę. A on sobie to tak przyjął, jakby ten Dudek stale tam przelatywał. Nie wiem, czy tak jest, czy nie. Niemniej ta jedność człowieka ze światem, ze stworzeniami tutaj się objawia. Ten kruk jest darem niebios i chleb, który przynosi. Ale w pewnym momencie potok wysycha i Eliasz udaje się do pewnej miejscowości, gdzie spotyka wdowę. Pamiętamy tę historię. Tam panuje głód w całej krainie z powodu suszy. Dokonuje cudu wskrzeszenia jej syna. Ta wdowa gości go długi czas. A potem przychodzi to, co najbardziej dramatyczne i może też budzące nasze kontrowersje. Eliasz jest właściwie jedynym prorokiem Boga. Tradycja proroków jest oczywiście głęboka w Izraelu. Król ma mnóstwo proroków, ale to są prorocy opłacani, którzy nie słuchają Boga, tylko potrafią zręcznie wsłuchiwać się w pragnienia króla i królowej i prorokują nie to, co mówi Bóg, ale to, co czują, że król i królowa chcą usłyszeć. No, tacy prorocy zawsze są mile widziani przez każdą władzę, więc oczywiście jest ich mnóstwo, tam 450 chyba. A Eliasz jest jeden, który mówi nie. No i pamiętamy ten dramatyczny opis, kiedy dochodzi do próby. Próby, kiedy Bóg podczas tej próby, kiedy są dwa ołtarze, ołtarz fałszywych proroków i ołtarz Eliasza, zsyła z nieba ogień na ofiarę Eliasza i daje znak, gdzie jest prawda. Finał dla tych proroków jest okrutny, oni zostają ścięci. Jeśli to nas gorszy, to pewnie dobrze, ale to dlatego, że my jesteśmy wychowani już w duchu Jezusa i Ewangelii. To pokazuje, jaką rewolucję wnosi Ewangelia w świat bliskowschodni, również żydowski. Niemniej Eliasz cały czas wierny głosowi Boga. No właśnie, przypomnę Norwida wczorajszego, nie trzeba kłaniać się okolicznościom i prawdom kazać, by za drzwiami stały. On się nie kłania okolicznościom, tylko jedynemu Bogu, a to zawsze kosztuje. No i w końcu uchodzi z życiem i przeżywa najgłębszy swój kryzys. Uświadamia sobie, mówię, absolutną bezowocność swojej działalności. Cały Izrael podąża za obcymi bogami. On jest sam. Bóg dał mu znak, ale cóż z tego, kiedy nikt go nie słucha? I dochodzi do sytuacji, w której mówi, lepiej mi nie żyć niż żyć. Kładzie się i właściwie modli o śmierć. I jak to bywa w Biblii i w życiu, Bóg interweniuje w ostatniej chwili i posyła anioła. To jest właśnie ta scena po lewej stronie, który wskazuje Eliaszowi pod płomyk i dzban, chleb i napój. Widać tam, kto z przodu siedzi, to może zobaczy nad Eliaszem i mówi mu, Eliaszu, wstań, bo przed tobą daleka droga. Ale zniechęcenie Eliasza jest tak głębokie, że nie słucha anioła i nie wstaje. Anioł powtarza, Eliaszu, wstań, zjedz i idź, bo przed tobą daleka droga. No i wreszcie Eliasz przemaga się i wstaje, spożywa ten pokarm i jak mówi Księga Kronik, mocą tego pokarmu doszedł do Bożej Góry Choreb. Kościół w tym wydarzeniu sprzed 9 wieków przed Chrystusem dostrzegał prefigurację Eucharystii, pokarmu słabych, pokarmu zniechęconych, pokarmu przeżywających kryzys. Mocą tego pokarmu doszedł do Bożej Góry Choreb. Pamiętamy ten poruszający opis mistyczny, wizji, trzęsienia ziemi. Ale Bóg nie był w trzęsieniu ziemi, i wichury łamiące i drzewa i konary, ale Bóg nie był w wichurze i łagodnego powiewu. I Bóg był w tym powiewie. Zauważcie, że autor ikony, to nie brat Borys oczywiście, tylko ten autor zbiorowy, jakim jest Kościół, doświadczenie Kościoła, doświadczenie modlitwy, liturgii, mistyki, zupełnie nie interesuje się tymi wydarzeniami, które akurat dla nas są najciekawsze. Konfliktu z Izabel i Zachabem, sądu Bożego nad prorokami fałszywymi. W ogóle tego nie ma. Tu jest skupienie na tym, co jest naprawdę najważniejsze, a to, co jest najważniejsze, jest dalekie często od zewnętrznych wydarzeń, bo dzieje się wewnątrz człowieka. Dzieje się w nim. No i wreszcie trzecia scena na górze, która nadaje tytuł całej ikonie, który jest finałem. Ogniste wniebowzięcie Eliasza i tutaj po raz pierwszy pojawia się człowiek inny niż prorok, a mianowicie Elizeusz. Dopiero po tych próbach pustyni, samotności, zniechęcenia, aż do chęci śmierci, dopiero wtedy, kiedy przeszedł jakby już przez ten ogień na ziemi, pojawia się Elizeusz, który jak każdy uczeń wpatrzony w swojego mistrza chce go zatrzymać, a widzi, że mistrz już odchodzi, że Bóg go porywa i trzyma go tak kurczowo za skraj szaty. To jest kapitalnie pokazane w tej ikonie. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa zmartwychwstałego do Marii Magdaleny. Nie zatrzymuj mnie. Ksiądz Pasierb to zinterpretuje. Powiedzieć wiośnie ze szczęścia kwitnącej, nie zatrzymuj mnie. Komuś, kto gorąco pragnie, byś nie odszedł, nie zatrzymuj mnie. Powiedzieć ziemi bez żalu i w tańcu, nie zatrzymuj, nie zatrzymuj mnie. O scenie finałowej powiemy za chwilę, ale chcę teraz przeczytać maila, którego dostałem dosłownie 3 godziny temu. Ja przed 2 czy 3 tygodniami prowadziłem rekolekcję w Warszawie razem z teatrem Exit. Nie wiem, czy w tym gronie ktoś słyszał w ogóle o takim teatrze. Przepraszam, że tak zwrócę się trochę jak w szkole, ale jeśli ktoś wie co to jest Exit, to prosiłbym, żeby jakiś dał znak, czy podniósł rękę. Jest ktoś taki? Nie, jedna, tak, dziękuję. Tak nie zdziwiłem się, bo to jest w moim przekonaniu jeden z najciekawszych teatrów współczesnych, który jest kompletnie nieznany, nawet nie ma swojego budynku. Jest to teatr osób niepełnosprawnych. Natalka jest niewidoma, Kamil jest z porażeniem mózgowym na wózku, z porażeniem kończyn. Tomek jest niewidomy. Rysiek jest niewidomy, Tomek ma upośledzenie umysłowe i jest aktor Maciej Sikorski, zawodowy aktor, który jakoś tych ludzi znalazł, zgromadził, ja wymieniam tylko niektórych, i którzy robią razem teatr. Niezwykle poruszający. Oni robią sztuki biblijne, oparte na tekstach biblijnych, Hiob, Tobiasz. No i właśnie teraz robią Eliasza. Byli w Szwecji zaproszeni przez katoliczkę, nawróconą kobietę z niesamowitym entuzjazmem, panią Ewę, hen na północy za kołem polarnym, ta miejscowość, nie pamiętam szwedzkiej nazwy, nazywa się w tłumaczeniu Dolina Ciemności. I właściwie oni zrobili taki film o tej drodze do Doliny Ciemności. Tam się też spotykają z niepełnosprawnymi ze Szwecji, z ludźmi. Odwiedza ich kardynał Arborelius, też taka bardzo ciekawa postać, szwedzki kardynał. No a teraz pracują nad Eliaszem i przeczytam fragment z tego listu, który dostałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rekolekcje to był dla nas dobry czas. Ja sobie szybko uświadomiłem, że tak naprawdę to oni prowadzą te rekolekcje, a ja dużo więcej dostaję niż mówię i właściwie tak też było. Pisze o problemach, wszystkie jakieś obcięto im dotacje, na jakie liczyli. W tej chwili w naszym głównym celem jest produkcja filmu fabularnego Eliasz. Formalnie będzie zbliżony do Tobiasza, będzie to opowieść poza czasem i miejscem, tym razem w kolorze. Chcemy, by produkcja filmu była akcją społeczną, aktywizującą chrześcijan wobec podstawowego pytania, które stawia Eliasz. Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Plan promocyjny zakłada wyprodukowanie filmików, krótkich świadectw osób, które jak biblijny prorok wybierają Boga prawdziwego, niezłudzenie, nie Baala. Chcemy pokazać różne osoby żyjące w środowisku, w którym są mniejszością. Pani Ewa z Laponii to ta, która ich zaprosiła, Szwedka. Ktoś ze środowiska artystycznego, gdzie przyznawanie się do Jezusa jest nieraz aktem odwagi, ale też powodować może wykluczenie. Tego typu filmiki mają być bazą promocyjną. Chcemy reklamować film hasłem Wybieram Boga. Chcielibyśmy, żeby Eliasz stał się czymś więcej niż film. Naszym celem jest budowanie solidarności chrześcijan wokół wspólnej diagnozy tego, co dzieje się dookoła i budowania mocnej wiary i odwagi bycia innym w zwariowanym świecie. Dostrzegamy duże podobieństwo tego, co obecnie, do tego, jak funkcjonował świat w czasach proroka Eliasza. My również chcemy zachęcać ludzi do radykalizmu, jasnego opowiedzenia się po stronie Boga prawdziwego. Właściwie to napisał mi niechcący homilię, której fragment przeczytałem. Wracamy do Eliasza. Ta ostatnia scena ujęta jest w piękny, plastycznie sposób, ponieważ to wniebowzięcie Eliasza, no, które oczywiście jak każda tajemnica potrzebuje symboli, metafor, jakiś przenośni, ukazane jest właśnie jako rydwan Jahwe, na którym prorok się przenosi. I ten rydwan Jahwe, zobaczcie, on jest zaprzężony w Pegazy. Te Pegazy przyleciały tutaj ze świata mitologii. Jest właściwie ognistą kulą. Zobaczcie, kto powozi, to chyba widać, kto powozi ten powóz. Tam aniołowie trzymają lejce. Bardzo piękna metafora drogi człowieka do Boga. Drogi, która prowadzi przez milczenie, przez pustynię. I tutaj spotykamy się ze świętym Józefem. Droga, która prowadzi przez kryzys, głęboki kryzys i zniechęcenie. I wreszcie, na końcu, zjednoczenie z Bogiem. Zauważcie, że w tej ikonie pojawiają się skrzydlate istoty w każdej ze scen. W pierwszej naturalne, to jest kruk, ale od Boga. W drugiej nadprzyrodzona, ale też posłana przez Boga, skrzydlaty anioł, który daje mu jedzenie, mocą którego ma dojść do góry Choreb. I w trzeciej mityczne Pegazy, to już jest licencja poetyka twórców tych średniowiecznych pskowskich ikon. Zwróćcie też uwagę na położenie ciała Eliasza. W każdej scenie jest inne. W pierwszej na pustyni Eliasz siedzi. Żywioł ziemi otacza go ze wszystkich stron, ale głowa jest w niebie. W drugiej leży, otoczony ziemią jak grobem ze wszystkich stron. A w trzecim już nie dotyka ziemi. W trzecim jest nad ziemią i wpatruje się w tego, którego całe życie głosił, do którego tęsknił. A ten ktoś, niepojęty Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, objawia się w mandorli, czyli tym migdałowej aureoli, która w ikonografii przysługuje tylko jednej osobie. Jest to interpretowane jako przecięcie się dwóch kół symbolizujących boskość i człowieczeństwo. I w tej mandorli może być tylko ktoś, kto jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, Jezus Chrystus. I oto cała historia Eliasza jest ostatecznie historią chrystocentryczną. Chrystus z tego kręgu, który jest czarny, zauważcie, że to jest ta ciemność, Głęboka ciemność, z której wyłania się zmartwychwstały i przebóstwiony Chrystus, błogosławi mu i czeka na niego. Myślę, że ta ikona streszcza doświadczenie mistyczne, ale ostatecznie doświadczenie i drogę wiary każdego chrześcijanina. Drogę, która prowadzi przez milczenie, słuchanie, adorację, ciszę, przez pustynię. Droga, która nie omija i której nie obce są kryzysy. I wreszcie cel. Te trzy etapy: oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie na różne sposoby żyją w każdym z nas. Jak się wpatruję w tą ikonę, to sobie tak myślę, że tęsknię do tego, co jest po prawej na dole, a czego mam bardzo mało. Wierzę i czekam na to, co będzie w ostatniej, ale najbliższej jest ta druga scena. Każdy ma swoją drogę i każdy może się zobaczyć w jakimś odcinku życia, gdzieś, w którejś z nich, albo w dwóch, albo w trzech naraz. Ale ostatecznie bohaterem tej ikony jest ta ognista kula, która jest symbolem samego Boga, Jego miłości, tego ognia, który jak we wczorajszym wierszu Norwida oczyszcza, spala wszystko, co jest do spalenia, ale jednocześnie pozostawia to, co jest, co nie może spłonąć. Ognisty diament, o którym pisze Norwid. Diament, który, jak wiemy, jeśli tak mogę powiedzieć, przepraszam obecnych tu chemików czy geologów, mówię językiem absolutnie potocznym jako laik, ale on gdzieś tam dojrzewa w głębokościach ziemi pod wielkim, potężnym ciśnieniem. A jego wzór to jest węgiel. Ale węgiel oczyszczony i przemieniony. I to jest jakiś skrót chrześcijańskiej drogi. I pozwólcie, że na koniec dwa świadectwa, oba poetyckie. Ksiądz Janusz Pasierb, cytowany już dzisiaj. Nie wiem, czy znał tę ikonę, ale ten wiersz jest, myślę, że dobrym komentarzem do niej. W sztuce wielkie dzieła obrazu, słowa żyją swoim życiem, spotykają się w innej przestrzeni, ponad historią. Przez ogień. Nie oddziela mnie od świata gruby mur czy cienka ściana, tylko ogień. Nie odróżnia mnie od rzeczy, oddech ani serca bicie, tylko ogień. Nie zbliża mnie do człowieka, jego, moja krew i ciało, tylko ogień. I z Bogiem mnie nie połączy obłok chłodny czy powietrze, tylko ogień. Drugie świadectwo. Jego autorem jest Pascal, znany tu wszystkim, geniusz, fizyk, matematyk, wynalazca, wyrastający ponad swoją epokę, który przeżył mistyczną noc w wieku 32 lat. I to doświadczenie zapisał na kartce papieru. Ona się zachowała, jest dzisiaj w Bibliotece Narodowej w Paryżu. To było dla niego tak ważne doświadczenie, że jakby chciał je zatrzymać, tak jak apostołowie chcieli zatrzymać to doświadczenie taboru, przemienienia. I tę kartkę złożoną zaszył w swoim kaftanie, a potem jak zmieniał ubrania, zawsze ją wszywał do tego, które nosił, i po śmierci służąca znalazła tę kartkę właśnie w tym kaftanie, w którym umarł. Rok łaski 1654, poniedziałek, 28 listopada, w dzień świętego Klemensa, papieża i męczennika i innych w martyrologium, Wigilia świętego Chryzogona, męczennika i innych, od około 10:30 w nocy do około pół godziny po północy. To jest zapis z tego, co będzie nazywane nocą Paskala. Jest wielu ludzi, nie tylko we Francji, ale na świecie, którzy przeżywają świadomie tę noc razem z Paskalem po wiekach. Noc z 23 na 24 listopada. W wyniku tego doświadczenia Paskal właściwie zupełnie zarzucił matematykę i fizykę i te wszystkie swoje badania, poświęcając się już wyłącznie filozofii i teologii i pisaniu. Pisał szybko, jakby wiedział, że musi się śpieszyć, bo miał przed sobą jeszcze tylko 8 lat życia. Oto jego zapis. Pośrodku wielkimi literami ogień. Niżej. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów i uczonych. Pewność. Pewność. Uczucie. Radość. Pokój. Bóg Jezusa Chrystusa. Deum meum et deum vestrum. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Zapomnienie świata i wszystkiego oprócz Boga. Ten tylko go znajdzie, kto pójdzie drogą wskazaną w Ewangelii. Wielkość duszy ludzkiej. Ojcze sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznałem. Radość, 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 łzy radości. Rozłączyłem się z Nim. Derelinquerunt me fontem aquae vivae. Opuścili mnie źródło wody żywej. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Obym nie został z Nim rozłączony na wieki. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga, prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. I niżej Jezusa Chrystusa. I w nowym wierszu Jezusa Chrystusa. Rozłączyłem się z Nim, odstąpiłem Go, wyparłem się, ukrzyżowałem. Obym nigdy nie został z Nim rozłączony. Ten tylko go zachowa, kto idzie drogą wskazaną w Ewangelii. Wyrzeczenie zupełne i błogie. Zupełne poddanie Jezusowi Chrystusowi i memu przewodnikowi. Wieczysta radość za jeden dzień udręki na ziemi. Ne obliviscari sermones tuos. Nie zapomnę słów Twoich na wieki. Amen. Tak się kończy ten tekst. I chyba po nim też wypada powiedzieć amen. Skojarzyłem go z Eliaszem, bo ten ogień to jest ten sam ogień. Zostańmy z tą ikoną, z tym tekstem. Jutro, ponieważ w niedzielę nie była czytana Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza w tym roku, więc można ją odczytać w dowolnym dniu tego piątego tygodnia. I właśnie zrobimy to jutro. Będzie Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza skomentowana w sposób, który już dla mnie osobiście jest najbardziej poruszającą interpretacją tej perykopy, a mianowicie w Zbrodni i karze u Dostojewskiego. A potem zatrzymamy się nad ikoną, która wieńczy nasze rekolekcje i która wieńczy cały Wielki Post, do której wszystko zmierza, czyli ikonie Anastazis, ikonie Zmartwychwstania, która w tradycji wschodniej jest ukazywana jako stąpienie Chrystusa do piekła. Życzę wszystkim dobrego czasu. Módlmy się za siebie nawzajem.